Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Otyłość to jedno z największych wyzwań zdrowotnych, z którymi musimy stawiać czoła w dzisiejszych czasach. Wiele osób zmagających się z nadwagą próbuje różnych metod, aby schudnąć. Jednak nie zawsze są one skuteczne. W takim przypadku operacje bariatryczne mogą być rozwiązaniem, które pozwolą pacjentom na zmniejszenie masy ciała i poprawę zdrowia. Jednak, aby osiągnąć sukces po operacji bariatrycznej, pacjenci muszą zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz podejście do zdrowia psychicznego. Dlatego dzisiaj porozmawiamy z psychodietetykiem na temat operacji bariatrycznych ze strony psychologicznej. Agnieszka Pietrzak, psychodietetyk, dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Może zacznijmy od tego, jakie są w ogóle najczęstsze przyczyny, dla których pacjenci decydują się na takie operacje bariatryczne.
Operacje rzeczywiście w tej chwili są wykonywane znacznie częściej niż kiedyś i ma to związek z tym, co się dzieje w społeczeństwie, czyli dużą ilością osób z otyłością i ogromnym problemem z tym związanym. A to, że akurat taka forma, no jednak najbardziej inwazyjna ze wszystkich możliwych, najczęściej jest spowodowana tym, że osoby już wielokrotnie próbowały bardzo różnych innych technik odchudzania, no bo nie oszukujmy się, to jest metoda odchudzania. Bardzo drastyczna, inwazyjna, ale jednak wciąż metoda odchudzania. To nie jest żadna forma leczenia. Oczywiście otyłość jest chorobą i w tym sensie możemy uważać za formę leczenia tą operacji, ale to jest środek zaradczy, to jest narzędzie początkowe. To nie jest coś, co na całe życie rozwiązuje problem otyłości.
Nie na całe życie, więc zaraz o tym porozmawiamy. W jaki sposób w ogóle operacje bariatryczne wpływają na naszą psychikę, na psychikę pacjentów?
Wpływają dosyć mocno, ponieważ fakt, o którym wspomniałam, że jest to inwazyjna forma, nie mam tu na myśli tylko fizjologii, ponieważ jest to ogromna zmiana w życiu takich pacjentów, a każda duża zmiana wpływa również na naszą psychikę i trzeba się do niej na pewno odpowiednio przygotować i nie chodzi mi tylko o podjęcie decyzji samej, bo to jest tak naprawdę łatwiejsze, ponieważ media obfitują w piękne historie metamorfozy osób, które schudły dzięki tej metodzie i tutaj często nawet na bazie emocji ta decyzja jest podejmowana dość szybko, często, nie zawsze oczywiście, niektórzy bardzo długo się nad tym zastanawiają, natomiast bardzo często pomijana w mediach, na forach, w mediach społecznościowych, nawet w rozmowach osobistych jest kwestia całego szeregu ryzyk psychologicznych związanych z tym. Lekarze mają obowiązek i informują o ryzykach fizjologicznych i na szczęście również kierują pacjentów na wizyty do psychologów, psychodietetyków, dietetyków zresztą również, żeby mogli być przygotowani do tego szerzej, ponieważ naprawdę poziom zmiany życiowej, która następuje po takim zabiegu i codziennych zachowań żywieniowych i nie tylko żywieniowych, bo to wpływa na całe życie, jest ogromny i naprawdę nie jest on obojętny dla naszego funkcjonowania psychicznego, psychologicznego.
W takim razie jakie czynniki psychologiczne są ważne właśnie dla tego sukcesu po operacji?
W krótkim rozliczeniu będą to inne czynniki i inne w długim, bym powiedziała. Ponieważ na samym początku potrzebna jest coś w rodzaju odporności psychicznej, które pozwoli nam wprowadzić te wszystkie zmiany w sposób naturalny, bez poczucia subiektywnego cierpienia, męczenia się z tym, że inni jedzą to, czego ja nie mogę, to, że muszę poświęcić dużo czasu i uwagi na posiłki, przygotowanie ich oraz samo jedzenie, ponieważ tam ważna jest długość przeżuwania chociażby każdego kęsa i żeby to wszystko robić z pewną lekkością i bez cierpienia psychicznego, tak jak powiedziałam. Natomiast długofalowo sprawa znacznie zmienia tutaj obraz rzeczy, ponieważ ten efekt pooperacyjny mamy zapewniony na rok, dwa od zabiegu. Mhm. Natomiast później, kolejne lata, powiedziałabym, że są z powrotem zależne od naszej woli, od tego, czy jesteśmy gotowi na to, żeby te zmiany wprowadzone prowadzić przez wiele lat. Bardzo dużo się tutaj zmienia, ponieważ zaraz po zabiegu żołądek ma pojemność 50, 60, 70 ml. To są maleńkie ilości wielkości kieliszka wódki, tak? Natomiast później, no oczywiście nie możemy żyć z tak małym żołądkiem przez całe życie. Ten żołądek trzeba trochę rozciągać, łącznie z upływem czasu rośnie też nasza chociażby tęsknota za jedzeniem. To, że życie toczy się dalej, że stresów nie ubywa, czasem nawet przybywa, bo same chociażby dolegliwości niektórzy czują bardziej, niektórzy mniej, ale też wpływają na nasz stan psychiczny, że po każdym posiłku możemy czuć jakieś przepełnienie, jakieś mdłości. To jest dyskomfort. Każdy dyskomfort jest również obciążeniem. Więc oprócz tego, że codzienne stresy każdego dnia, jakie mamy w życiu, nadal występują, to samo poczucie po zabiegu może być kolejnym. Więc jeśli sobie na przykład źle radzimy ze stresem, nie mamy wypracowanych strategii radzenia sobie z tym stresem inaczej niż poprzez jedzenie, to staje się to zwiększonym problemem. Ale to działa tu również w drugą stronę. Jeżeli mieliśmy zwyczaj świętowania jedzeniem, radości, sukcesów i ta strategia jest nam zabrana, to znowu potrzebujemy innych tych strategii odporności psychicznej, gotowości na zmianę, żeby żyć w tych samych realiach bez tej strategii uczczenia na przykład, czy radowania się jedzeniem. I to jest naprawdę proste w pierwszym roku do dwóch po zabiegu. Nie czujemy głodu, bo receptory są zablokowane. Nie ma miejsca w tym żołądku. To tak jakbyśmy myśleli o jedzeniu, kiedy jesteśmy już bardzo najedzeni. No, nie robi na nas wtedy takiego wrażenia, ale to się z czasem zmienia.
To będzie największe wyzwanie, z jakim pacjenci muszą się zmierzyć po operacji, czy po czasie?
Na pewno jedno z głównych. Poza oczywiście fizjologicznymi, ale o tym...
A fizjologiczne to jakie?
No chodzi mi o same możliwe dolegliwości, komplikacje, no ale o tym informują lekarze i mogą one być bardzo różne. W to ja nie bardzo bym chciała wchodzić, bo to nie moja działka, natomiast mam bardzo dużo klientów pozabiegowych, że tak powiem, i rzeczywiście te dolegliwości dość często są dość dotkliwe i też trzeba sobie z tym radzić. Ktoś, kto jest mało odporny na wszelkiego rodzaju dyskomforty, może mieć z tym problem. Natomiast oczywiście nie zawsze niektóre osoby świetnie się czują po zabiegu, ale może też po prostu do mnie trafiają osoby, te, którym jest trudniej, tak? Te, którym jest łatwiej, nie szukają pomocy najczęściej, więc na pewno jest różnie, ale nie wiemy z góry, jak będzie u nas, więc przed zabiegiem, przed decyzją trzeba to wziąć pod uwagę.
Jasne. To powiedzmy jeszcze, jakie korzyści dla zdrowia psychicznego mogą wyniknąć z takiej operacji?
Na pewno zwiększa się poczucie sprawczości. Na pewno zwiększa się wiara w to, że może mi się udać, tak? Razem ze spadkiem wagi, lekkością ciała wpływa to również na nasze myślenie o sobie. Poprawia się samoocena, poprawiają się razem z funkcjami fizjologicznymi, powiedziałabym, że poprawiają się również bardzo często te psychologiczne, ponieważ no... Widzimy światełko w tunelu, tak? Ktoś, kto był otyły przez wiele, wiele, wiele lat, nagle ma dużo lżej, tak? Cieszy się i z nowych ciuchów, i z nowego wyglądu, ale też z poprawy zdrowia, z większej sprawności, może chodzić. Często to są na przykład młode mamy, mogą się bawić z dziećmi, mogą biegać, skakać. Naprawdę powiedziałabym, że radość życia w dużej mierze wraca. Natomiast może to być również zagrożeniem, ponieważ istnieje ryzyko takiego, no trochę osiąścia na laurach. To jest bardzo ważna kwestia, ryzykowna jednocześnie, polegająca na tym, że często na ten zabieg decydują się osoby, które szukają czynników zewnętrznych, żeby wprowadzić jakąkolwiek większą zmianę w życiu. Te osoby, które no, potocznie mówią o sobie, że nie mają silnej woli, że muszą bardzo, bardzo często, ja wystawiam zaświadczenia przed zabiegami, mam bardzo dużo takich wizyt i osoby przed zabiegami, kiedy pytam je, dlaczego akurat taki wybór, takiej metody, mówią, że one potrzebują bata zewnętrznego. To jest zdanie, które się prawie w każdej rozmowie powtarza, że muszą mieć nad sobą bata i wtedy im idzie łatwiej. I rzeczywiście ta operacja i to, co się dzieje z przewodem pokarmowym po tym zabiegu, no jest to nasza decyzja i żołądek jest u nas w środku, natomiast psychologicznie jest to czynnik zewnętrzny, bo to jest coś, co nas zmusza, coś, co niezależnie od naszej woli powoduje, że nie możemy więcej zjeść, czyli no, ta nasza wola się nie wypracowuje, nie wzmacnia. Można to zrobić oczywiście. I dlatego uważam, że dobrze, że te wizyty są zalecane przez lekarzy, bo ja je na przykład wykorzystuję właśnie do tego, żeby wytłumaczyć to klientkom, że muszą ten czas wykorzystać po to, żeby nie potrzebowały w przyszłości tego bata zewnętrznego, tylko żeby to z ich wnętrza, z ich duszy, umysłu, potrzeb, podejścia do siebie, akceptacji wynikało to, co na ten talerz nałożą i do ust wezmą, a nie od tego bata zewnętrznego. Mamy tutaj do czynienia właśnie z konstruktem tak zwanego sterowania wewnętrznego lub zewnętrznego. Mhm. Osoby, które w swoich decyzjach kierują się tak zwanym sterowaniem wewnętrznym, czyli właśnie swoją własną wolą, swoimi potrzebami, swoimi celami, które sobie wyznaczą i potrafią trwać w podjętych decyzjach tylko dlatego, że są ich wyborem, właściwie to aż dlatego.
Aż dlatego.
Tak. Mają tutaj dużo łatwiej, tylko te osoby no, najczęściej nie decydują się na zabiegi, bo potrafią schudnąć bez nich, tak? Natomiast jeśli decydujemy się na zabieg, no to musimy pamiętać, że ten bat zewnętrzny się skończy. To będzie
w takim razie, jakie są najważniejsze zasady żywieniowe, z których pacjenci powinni przestrzegać właśnie po operacji?
To jest bardzo ważna i skomplikowana sprawa, zupełnie inna niż żywienie normalne przed zabiegiem i bardzo kluczowa dla w ogóle powodzenia całej misji, że tak powiem, ponieważ no, możemy sobie wyobrazić, że ten żołądek jest bardzo malutki, więc i tych wartości odżywczych odpowiednio mało możemy w nim zmieścić, więc nie ma miejsca nawet na jedną pustą kalorię. Musimy właściwie zapomnieć o stosowaniu jedzenia w innych celach niż odżywienie organizmu. Oczywiście możemy się starać, żeby to, co jemy, było jednocześnie smaczne, ale pierwszą zasadą musi być tu odżywczość i ta odżywczość zupełnie różna od tego, jak się żywimy normalnie. No, główne zasady są takie, że przede wszystkim podaż białka musimy zaspokoić tym żywieniem. Taki typowy talerz bariatryczny to jest minimum 50% źródeł białka, czyli mięsa, nabiału, jaj, tego, co zawiera duże ilości białka. Około 30% warzywa z małym dodatkiem owoców, a tylko 20% na węglowodany. Oczywiście najlepiej złożone, nie mam tu na myśli raczej cukru, czy cukrów.
Czyli o czekoladzie zapominamy.
No, tak prawie. Tutaj kwestia właśnie psychologiczna też jest dosyć ważna, bo niestety na forach internetowych na przykład dla osób po zabiegach czyta się różne rzeczy. Wiem od moich klientów, że niektóre osoby piszą, że nie wiem, landrynki można ssać na przykład, bo przecież to nie rozciąga żołądka. Albo właśnie, że dwie kostki czekolady, albo mały kawałek pizzy 3 tygodnie po zabiegu, jak się mocno pogryzie, to można. No, można czy nie można, to by się musiał lekarz dowiedzieć. Pewnie żołądek od tego nie wybuchnie, ale chodzi o to, że to właśnie te osoby, które takie rzeczy robią, to są te osoby, które bardzo zawyżają i tak tragiczne statystyki badań skuteczności tych zabiegów w utrzymaniu wagi.
Tragiczne statystyki, czyli jakie?
No właściwie wszystkie badania, jakie ja widziałam, a staram się być na bieżąco, z całego świata pokazują, że kilka lat po zabiegu, 4-5 lat, to zawsze jest więcej niż połowa osób, które wróciły do nadwagi, otyłości, sporych nadwyżek z powrotem kilogramów. I oczywiście im więcej lat, tym wygląda to gorzej. Po 6, 7, 8 latach po zabiegach. W Polsce nie mamy jeszcze za dużo takich statystyk, ale na całym świecie są robione i rzeczywiście nie wyglądają wesoło. Nie jest to oczywiście wyrok, dlatego mówienie o tym, dlatego wizyty właśnie u psychologów, psychodietetyków, praca nad sobą, żeby ten czas po zabiegu dobrze wykorzystać i zmienić te nawyki psychiczne, te zachowania żywieniowe w tym czasie, nie tylko opierać się na tym wspomnianym bacie zewnętrznym, naprawdę moim zdaniem są tutaj decydujące w tym, czy te smutne statystyki wesprzemy i przytyjemy z powrotem, czy nie.
Ale mówisz, że to się zmienia, tak? Że jednak coraz lepiej jest, czyli świadomość wzrasta.
Tak. Im nowsze badania, tym wygląda to pomalutku coraz lepiej. Świadomość wzrasta. Fakt właśnie, że lekarze wymagają też właśnie wizytu psychologa lub psychodietetyka też pomaga, bo mamy szansę porozmawiać z pacjentami. Tak naprawdę, jeżeli osoba nie ma odebranych praw, to ja nie mam wielkiego prawa zabraniać mu rozporządzać swoim ciałem. Te wizyty są bardziej po to, żeby uświadomić ryzyka psychologiczne pacjentom, niż żeby im zabronić te operacje zrobić. Owszem, zdarzało mi się nie wystawić takiego zaświadczenia, natomiast to były jakieś pojedyncze, bardzo wyjątkowe przypadki, a większość osób może po prostu to zrobić, jeśli spełnia warunki te fizjologiczne. Natomiast to niestety nie gwarantuje długofalowego efektu.
Byli pacjenci, których odwiodłaś od tej myśli?
Byli pacjenci, których poprosiłam o wstrzymanie się na razie. Jeżeli ich stan psychiczny wskazywał na to, że no, może być im bardzo, bardzo trudno po tym zabiegu, to dochodziliśmy wspólnie do decyzji, że to nie jest dobry moment, że może za pół roku, może za rok, że nie w tej chwili. Tak, zdarzało się. Na szczęście te osoby, z którymi rozmawiałam, rozumiały to i godziły się na to, z tego co wiem, nie zrobiły póki co tych zabiegów.
Bo może warto poczekać, spróbować jeszcze swoimi siłami i wybierać mniej inwazyjne metody jednak.
Oczywiście, tak jak powiedziałam, to jest tylko metoda odchudzania. Mhm. Tych metod jest dużo, to nie jest jedyna słuszna. Moim zdaniem zdrowsze są te naturalne metody, nie tak inwazyjne, ale tutaj bardzo ważna jest kwestia czasu. Jeśli ktoś ma dużą otyłość, choroby współistniejące, ta operacja po prostu ratuje życie bardzo często, a na pewno zdrowie. Więc jak najbardziej rozumiem osoby, które to chcą zrobić i lekarzy, którzy zalecają, ale na pewno nie jest to rozwiązanie dla każdego.
To w takim razie tak na koniec, jakie możesz mieć porady dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego dla tych, którzy przeszli taką operację bariatryczną?
Główną poradą myślę, że byłoby właśnie szukanie, najpierw analiza, w jakich sytuacjach w życiu jadłem nadmiernie, nieprawidłowo, no wszyscy wiemy o co chodzi, tak? Nie to, co trzeba, za dużo lub niezdrowo. I jak sobie z tymi sytuacjami poradzę po zabiegu, jeśli ta strategia będzie mi odebrana, bo te emocje nie znikną i coś będzie trzeba z nimi zrobić. A jeśli już jesteśmy po zabiegu, to jeżeli widzimy pierwsze wracające kilogramy, albo pierwsze sytuacje, kiedy trafia do tych ust coś, co wiem, że nie powinno. Albo nawet udaje się to zwalczyć, ale jest mi z tym bardzo ciężko, bardzo, bardzo trudno. To tak naprawdę najlepsze, co możemy wtedy zrobić, moim zdaniem, to poszukać wsparcia psychologicznego. Naprawdę. Czy jako psychodietetyk, czy psychologowie, którzy akurat się tym zajmują, bo oczywiście różnie się specjalizują, specjaliści, naprawdę mają narzędzia, żeby pomóc. Mhm. To nie jest ani kwestia ogromnego wydatku, ani wysiłku, żeby pójść. Jak się odpowiednio wcześnie pójdzie, to jest kwestia czasem kilku wizyt tylko, żeby pomóc sobie poustawiać pewne rzeczy, na które są metody i sposoby i nie trzeba się samemu męczyć.
Pacjenci, czyli chęci skorzystania.
Dokładnie. Którzy do mnie trafiają i mają już na przykład 10, 15, 20 kilo na plusie po zabiegu, zawsze mówią to samo, że bardzo żałują, że nie przyszli, jak wszedł pierwszy kilogram. Mhm. Jak pierwszy raz sięgnęli po coś, czego wiedzą, że po zabiegu nie powinni jeść. Tylko ciągle, no powiedzmy, udawali bohatera i uważali, że sobie poradzą sami. Natomiast składa się na zachowania żywieniowe mnóstwo lat, 30-40 lat często, nawyków żywieniowych, które się budowały. One nie znikną w pół roku czy rok, dlatego że jesteśmy po zabiegu. To są bardzo silne połączenia neuronalne w mózgu, które będą się odzywać. I naprawdę jest to poważniejsza sprawa, niż nam się wydaje. Mhm. I tak jak musimy brać pod uwagę, że w razie komplikacji fizjologicznych wracamy do lekarzy, tak samo w razie komplikacji psychologicznych trzeba wziąć od razu pod uwagę taki koszt dodatkowy, że może być potrzebne pójście do psychologa czy psychodietetyka.
Nie bać się prosić o pomoc. Agnieszka Pietrzak, psychodietetyk, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.